przynajmniej ja chyba nie jestem w stanie powiedzieć.
Wznawiam 63. sesję Rady Miasta Poznania. Przechodzimy do punktu 34. Informacja o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa miasta Poznania i powiatu poznańskiego za rok 2013. Proszę o przedstawienie, a panie i panów radnych proszę o zajęcie miejsc na sali. Tak, proszę o zajęcie miejsc. I proszę o sprawozdanie.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, informacja o stanie bezpieczeństwa za rok 2013.
Momencik. Proszę o ciszę. Panie Przewodniczący Ganowicz, proszę o ciszę. O, dziękuję za zamknięcie drzwi i słuchamy wszyscy.
Dziękuję bardzo. Informacja o stanie bezpieczeństwa za rok 2013. Szybciuteńko przechodzimy. Obszary chronione to Państwo wiecie, ilość mieszkańców też. Przechodzimy króciuteńko do interwencji. Z roku na rok, tutaj jest ten slajd, pokazuje z roku na rok tendencję spadkową, jeżeli chodzi o ilość interwencji. My to dzielimy na trzy kategorie. Pożary miejscowe, zagrożenie, fałszywe alarmy. We wszystkich tych trzech kategoriach jest tendencja spadkowa. Tak to się rozkłada w mieście Poznaniu. Ogólnie ilość zdarzeń nam, tu jest rok 2013. Spada w 2013 roku też pożary miejscowe, zagrożenia. Drodzy Państwo, to jest bardzo istotny slajd, bo to 97%, które tutaj zostało wyświetlone, to jeżeli chodzi o pożary, w 97% to są pożary małe, czyli gaszone praktycznie przy pomocy jednego zastępu, jednego do dwóch zastępów. O tyle istotne, że im mniej sił i środków angażujemy, tym mniejsze straty są. To też świadczy o bardzo dobrze rozłożonej lokalizacji jednostek ratowniczo-gaśniczych, raz. Dwa, o bardzo szybkim zauważeniu zdarzenia, zgłoszenia tego zdarzenia, wyjechania i lokalizacji. Średni czas w mieście Poznaniu to jest 8 minut. My tutaj braliśmy pod uwagę te najcięższe zdarzenia, czyli ta najcięższa kategoria zdarzeń, czyli pożary, i tutaj średni czas wyszedł nam 8 minut. Dla powiatu poznańskiego jest to 10 minut. Tak rozkłada się w poszczególnych dzielnicach, w których Państwo mieszkacie, a my mamy swoje jednostki ratowniczo-gaśnicze, tak rozkłada się ilość interwencji w poszczególnych dzielnicach, w poszczególnych jednostkach ratowniczo-gaśniczych. No najwięcej jest tutaj akurat na Grunwaldzie, to prawie 1200 zdarzeń. Tutaj w rejonie tego Grunwaldu cały czas mówimy o Smochowicach, o odciążeniu tej jednostki. Tu nie chodzi o to, że strażacy będą mniej pracowali. Oni dalej będą tak samo pracowali, z tym, że bliżej jednostka ratowniczo-gaśnicza będzie zdarzeń. Ten czas 8 minut to on jest właśnie tutaj wydłużony w mieście Poznaniu z tego względu, że najbliższą jednostką dla Smochowic jest Grunwaldzka. No wiemy, jaka jest sytuacja tutaj na Grunwaldzkiej, na Bukowskiej, w rejon Dąbrowskiego. Tutaj w szczycie, żeby dojechać w te 8 minut, to musiałby się zdarzyć cud. Dlatego tak mocno lobbujemy za poszukaniem i wybudowaniem docelowo jednostki ratowniczo-gaśniczej w rejonie Smochowic. Następny slajd. Zaangażowanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Tutaj na lidera nam wyszła akurat jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej na osiedlu Kwiatowym. Tu oni się zajęli taką dość specyficzną niszą, jaką są błonkoskrzydłe. Czyli wszystkie te owady, i oni praktycznie tutaj od sezonu tego majowego do sezonu właściwie wrześniowego jeżdżą, z tym, że tu już decyzją Wydziału Zarządzania Kryzysowego została podjęta decyzja o odciążeniu ich i też zakupie sprzętu dla Głuszyny i dla Krzesin, także te cyfry tutaj w kategorii miejscowe zagrożenia widzimy, że Głuszyna więcej ma miejscowych zagrożeń niż alarmów pożarowych. Tu są właściwie, tak jak powiedziałem, 97% to są interwencje małe, ale odnotowaliśmy 5 takich większych zdarzeń na terenie miasta Poznania. To jest pożar w zakładach Volkswagena na 28 czerwca. Tam dosyć duże, mały pożar, ale się okazuje, że straty dość duże. Tutaj jest pawilon handlowy, przyczyna nieustalona. Tutaj jest ulica Chlonda, to jest ten sławetny tor wyścigowy czy pokazowo wyścigowy. No, przy 19 poszkodowanych to dawno nam się już nie trafiło tak duże pod względem medycznym zdarzenie. I dwa inne pożary, które angażowały dość dużo sił i środków po naszej stronie, ale też wygenerowało nam dosyć duże straty pożarowe. Proszę Państwa, bardzo istotnym elementem jest ta statystyka pożarowa, właściwie filtrowanie jej i zastanawianie się, w których kategoriach można przedsięwziąć takie działania, aby ograniczać ilość pożarów, a jeżeli się nie udało ilości pożarów, to chociaż te straty pożarowe. I żeby wiedzieć, o czym mówimy, no to dlatego bardzo szczegółową i bardzo skrupulatną tą statystykę prowadzimy. Ja nie będę jej tutaj analizował, bo analiza jest przeprowadzana tam w tym szerokim 70-stronicowym materiale. Ja tylko zwracam Państwu uwagę, że to nie jest tak, że my tylko jedziemy, wrzucamy to do segregatora i tego nie analizujemy. To jest bardzo szczegółowo i w kategorii obiekty, jeżeli chodzi o pożary i takie są przyczyny tych pożarów, i w kategorii miejscowe zagrożenia również to jest bardzo szeroko analizowane i jedziemy dalej. Proszę Państwa, tutaj slajd. Na terenie miasta i powiatu poznańskiego mieliśmy w ubiegłym roku 7 śmiertelnych ofiar w wyniku pożaru, 4 w powiecie, 3 w mieście Poznaniu. Ja tutaj, zobaczcie Państwo, te daty to jest styczeń, luty, później czerwiec, właściwie no, pierwsza połowa roku. I proszę zwrócić uwagę tutaj na godziny, to jest rozstrzał właściwie od nocnych, dziennych, wieczorowych, właściwie to nie wybiera. Z tym, że tutaj to miejscowe zagrożenie, to ten pożar ze skutkiem śmiertelnym dom wielorodzinny, godzina 11. Proszę Państwa, pojechaliśmy tam na miejscowe zagrożenie, my tam pojechaliśmy na otwarcie mieszkania. Po otwarciu tego mieszkania okazało się, że w środku, w wyniku pożaru, ale takiego pożaru, który nam się nie rozwinął, on nie wyszedł na zewnątrz, ale wyprodukował tyle toksycznych gazów, że ta kobieta zginęła. Bardzo też dlatego istotne jest i szczególny nacisk kładziemy tutaj na ten element, jakim jest tlenek węgla. To, co na Komisji Bezpieczeństwa w ubiegłym roku jako w poprawce się pojawiło, 20 tysięcy na czujki tlenku węgla, czy te dymowe, no to jest dla nas strażaków, to jest krok we właściwą stronę, bo no istotne jest to, czy my 7 minut, czy 8 minut gasimy, ale okazuje się, że tak jak ja mówiłem w ubiegłym roku i 2 lata temu, że okazuje się, że 80% osób już nie żyje, zanim ta informacja w ogóle dojdzie do służb. Więc my musimy zrobić wszystko, żeby ta osoba sama się wyewakuowała, a nie przy pomocy strażaku, bo jak my już przyjeżdżamy, no to jest taki skutek i efekt, jaki my tutaj mamy. Także tutaj no, dla nas to jest bardzo ważna sprawa, że te 20 tysięcy się pokazało, bo ono pozwoli nam przez cały rok przy pomocy akurat losowania tych czujek, to w Wydziale Zarządzania Kryzysowego u dyrektora Węcleckiego jest opracowany cały regulamin, sposób losowania tych czujek, jest ankieta. My chcemy cały rok mówić o czujce, i o tym, że w tym najbezpieczniejszym azylu, jakim jest dom, czyhają na nas różne niebezpieczeństwa. Proszę Państwa, tutaj ten tlenek węgla, zobaczcie Państwo, że w tlenku węgla, w czystym tlenku węgla, my w roku 2012 nie mieliśmy ani jednej osoby śmiertelnej, ale to nie może nas uśpić, to nie można powiedzieć, że jest tak dobrze w mieście Poznaniu, że my się tym tematem nie będziemy zajmowali. Jest tak dobrze, bo się tym tematem zajmujemy od wielu lat. Jedziemy dalej. Proszę Państwa, prewencja, czyli mówienie, żebyśmy nie musieli wyjeżdżać, nie? Jest bardzo, bardzo istotne. Myśmy tu 15 takich zagadnień wysegregowali i w 15 różnych tematach pracujemy w temacie profilaktyki. Jedną z takich inicjatyw to jest to, co mówiłem tam z 2 miesiące temu na Komisji Bezpieczeństwa, że podejmiemy jako Państwowa Straż Pożarna taki wysiłek, jakim jest w każdą pierwszą niedzielę od godziny tej 10 do godziny 13 mieszkaniec miasta Poznania będzie mógł sobie do zawodowej straży pożarnej i to nie jest będzie mógł, ale przychodzi do zawodowej straży pożarnej w mieście Poznaniu i tam w 3 kategoriach jest edukowany. Może sobie popatrzeć na sprzęt, może sobie wysłuchać takiej pogadanki w temacie zagrożeń pożarowych, z jakimi mamy do czynienia w domu. I trzeci, kwalifikowana pierwsza pomoc, czyli jak skutecznie udzielić tej pomocy medycznej, właściwie przedmedycznej u osoby poszkodowanej. Także to w każdą pierwszą niedzielę miesiąca we wszystkich tych 7 plus jednostkach zawodowej Straży Pożarnej plus 2 w powiecie poznańskim. Znowu następne obiekty, ja nie będę teraz tego analizował, bo i nie czas, nie miejsce, ale tylko te slajdy pojawiają się po to, żeby zwrócić Państwu uwagę, że tak jak powiedziałem, że nie interwencja, załatwienie, umycie rągi do segregatora, tylko bardzo szczegółowa i wnikliwa analiza. Tu przejdziemy szybciuteńko, ja bym chciał teraz dojść, mapka i tutaj mówimy o Smochowicach, mówimy o tym rejonie, aby ten rejon miasta Poznania był lepiej chroniony. Przechodzimy szybciutko do OSP. OSP na terenie miasta 5 jednostek, 5 samochodów gaśniczych, 6 samochodów specjalnych, 1. I tak wygląda miasto i powiat Poznań. Ja zwracam uwagę na ten powiat Poznań, bo ja wiem, że jesteście Państwo radnymi miasta Poznania i właściwie bliższa ciało koszula, ale ja jako komendant miejski muszę widzieć jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które w przypadku dużego zdarzenia w mieście Poznaniu, jeżeli z Piątkowa wyjeżdża do miasta Poznania jednostka zawodowej Straży Pożarnej, na zabezpieczenie Piątkowa z Suchego Lasu czy z Golęczewa przyjeżdżają druhowi ochotnicy, którzy wchodzą do naszego budynku i pełnią tam służbę. Także ta Ochotnicza Straż Pożarna powiatowa włączona do krajowego systemu, ona w ramach tego krajowego systemu jest bardzo, bardzo, bardzo istotna. Wydawałoby się, że dla radnego miasta Poznania, czy dla mieszkańca miasta Poznania, co tam było Ochotnicza Straż Pożarna powiatu poznańskiego? Nie. Tworzymy jeden system. Komendant główny powiedział wyraźnie, że ten system, ja nie dlatego, że jestem zawodowym strażakiem, się z tym zgadzam i dlatego, że to mój przełożony powiedział, ale taki dobry system ratowniczo-gaśniczy, jaki istnieje w Polsce, że przepływ jest sił, a nie patrzymy na przepływ środków finansowych pomiędzy poszczególnymi powiatami, gminami, czy tak jak w Niemczech, landami, to jest skarb, który my w Polsce posiadamy, za granicą nie każda. Jedziemy dalej. Ćwiczenia. To jest, proszę Państwa, jeżeli mamy OSP, to my przejmujemy na siebie odpowiedzialność. Jeżeli OSP jest na terenie miasta Poznania, odpowiedzialność finansowego wsparcia tej dania tej złotówki leży po stronie samorządu, ale cały pakiet różnorodnego szkolenia tych druhów leży po stronie komendanta miejskiego. Zorganizowanie na bazie ośrodka szkolenia w Bolechowie, zorganizowaliśmy naprawdę bardzo dobry ośrodek, który kształci nam rokrocznie, to jest 460 druhów w różnych kategoriach. Idziemy, proszę Państwa, dalej kontrolę. Jak są jednostki, to najlepszą formą zaufania jest kontrola. Koniec. Musimy te kontrole przeprowadzać, że tylko popatrzcie Państwo tak. Robimy te kontrole, robiliśmy i będziemy robili. Ta czujność, którą wywołuje kontrola, jest wskazana. Mówiłem o przepływie środków finansowych wójt, prezydent. Mówiłem o szkoleniu komenda miejska, ale z komendy miejskiej również, również idzie sprzęt, który my wycofujemy z podziału bojowej. Technicznie sprawny sprzęt jest przekazywany do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, także nie tylko szkolenia, ale również sprzęt drobny, takie jak na przykład tam pompy, aparaty powietrzne, ale też samochody, które wycofujemy z podziału bojowego. I to jest nasza chluba następna. Czytaliście Państwo w ubiegłym roku gazety w czterech kategoriach w Polsce rewitalizację budynków. Trzy były z miasta Poznania. I to jest to, na co kiedyś parę lat temu podnieśliście ręce i powiedzieliście tak, 4 miliony dla Komendy Miejskiej na rewitalizację tego obiektu. Komisja Bezpieczeństwa miała możliwość wizytować ten obiekt. Jak przeczytaliśmy, że ten nasz obiekt, nasz poznański obiekt i strażacki obiekt w tej kategorii czterech się znalazł, duma rozpiera, ale duma rozpiera dzięki waszemu zaangażowaniu i dzięki temu, że kiedyś chciało wam się podnieść rękę i uwierzyć w to, że strażacy jak wezmą pieniądze, to potrafią te pieniądze bardzo dobrze przerobić. Warunki pracy są bardzo istotne, bo im lepsze warunki pracy, tu nie chodzi o złote klamki, nie chodzi o takie rezydencje, jak mieliśmy tam za wschodnią granicą. Niedawno możliwość oglądania przy pomocy telewizji. Tutaj chodzi o stworzenie optymalnych, skromnych, ale porządnych warunków pracy. Pewnie będą pytania dotyczące czwórki. Jest temat czwórki, czyli hetmańskiej. Faktycznie do 31 marca mieliśmy się stamtąd wyprowadzić. Umowa pomiędzy teraz Cegielskim a potencjalnym kupującym została przedłużona i przesunięty termin wyprowadzenia się z Hetmańskiej na 31 maja. Docelowa nasza lokalizacja to jest właśnie ten teren Smochowic, aczkolwiek no, nie ma jeszcze tam działki, więc nie ma się jeszcze na czym budować, więc będziemy stacjonowali przez najbliższe parę lat w tym samym rejonie, bo w zakładach WZMOT. To jest po lewej stronie, jak się Dąbrowskiego wyjeżdża. To są, przechodzimy już do planów. Jak już są plany, to już jest koniec. Koniec się zbliża, drodzy Państwo. Plany, mamy pieniądze, które postanowiliście Państwo przekazać Komendzie Miejskiej. Chcemy za te środki finansowe głównie kupować sprzęt. Jak kupimy samochód dla siebie, będziemy mogli przekazać używany przez nas samochód 10-12-letni do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i tam przez następne 10 lat będzie spokojnie służył. Te slajdy mówią o tym, co w zakresie tej profilaktyki edukacji będziemy robili w najbliższych latach. Będziemy ciągle edukowali społeczeństwo, ale edukowali społeczeństwo w tych 15 takich tematach, które sobie tam założyliśmy. Jedną z takich tematów jest też i bliższe, jeszcze bliższe nawiązanie współpracy z samorządami, ale lokalnymi, z radami osiedli, w powiecie, z sołtysami, tutaj z radami osiedli, ale też z spółdzielniami mieszkaniowymi. Proszę Państwa, przechodzimy teraz do tego końcowego już elementu, jakim jest podziękowania. Dzięki za 2013 rok i przekazanie tych 232 tysięcy złotych. Udało nam się z innych źródeł pozabudżetowych dobić to aż do kwoty 1 200 000. Proszę Państwa, sami się teraz zastanawiamy, jaki był ten 2013 rok. On na początku roku wydawało nam się, że w nazwie ma 13, więc może być trudny. No i właściwie nie wiadomo, jaki on był. Pesymiści powiedzą, że był do kitu. Optymiści mówią, że był zupełnie niezły. No, najlepszą skalą tak jest od 1 do 6. Zaczęliśmy się zastanawiać, jak ten 2013 rok rozpisać, czy on był na jedynkę, na dwójkę, czy na szóstkę. I powstał taki zespół, który bardzo intensywnie pracował. Zaciągnięto tam taką wyższą matematykę, logarytmy, co tam jeszcze, macierze, całki. Ale żeby to przełożyć na język ludzki, to postanowiliśmy to zapisać w formie takiego równania. I to jest takie sobie równanie. 2 plus 0 plus 1 plus 3. Wychodzi? Wychodzi 6. W naszej ocenie to był ruch na szóstkę. Przynajmniej nam udało się spiąć pod względem budżetowym, pod względem interwencji jest mniej zdarzeń niż było w 2012 roku. Tak, to jest ta wyrafinowana matematyka, pani radna. Zespół długo nad tym pracował. Szacun wielki, ja też oddałem szacun tym ludziom, którzy to pomyśleli. Mówią, chłopy, narobiliście się niesamowicie. Faktycznie, mamy mniej zdarzeń, więc się z tego należy cieszyć. W pożarach też zginęło nam mniej osób. W tlenku węgla zanotowaliśmy 0. To jest ta idealna cyfra, o którą nam chodzi. Jeżeli chodzi o Dzień Strażaka, ten majowy, ten ogólnopolski jako miasto Poznań, bo tu nie patrzę na to, że mieliśmy możliwość w ubiegłym roku zrobienia nie tylko swojego 135-lecia, nie tylko nadanie sztandaru Komendzie Miejskiej, ale tu w mieście Poznaniu zostały zorganizowane ogólnopolskie obchody Dnia Strażaka. Jako miasto Poznań zaprezentowaliśmy się naprawdę wyśmienicie, tyle ile pochwał nasłuchaliśmy się, ale moje środowisko nie jest skore do chwalenia. Tutaj jak to zwykło się mawiać w Straży Pożarnej, brak kary jest nagrodą, a nie nagroda. Tutaj brak kary już jest wyróżnieniem. Także tyle, ile ciepłych słów usłyszeliśmy o organizacji majowych obchodów, więc nie dziwię się, że jedyną oceną, którą sami sobie możemy wystawić, to jest szóstka. Państwo nas oceniają, więc ja zamieniam się w słuch i ostatni slajd, o, ten ostatni slajd, na który na ogół się czeka, to ja dziękuję Państwu, ale dziękuję Państwu za współpracę, za taką fajną współpracę, która powinna być pomiędzy samorządami, a pomiędzy służbą. To służba też musi czuć, że wy rozumiecie tą służbę i wtedy, kiedy jej trzeba pomóc, to nie jesteście guzi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa do dyskusji. Kto z Państwa chciałby coś powiedzieć, zapytać, uzupełnić w sprawie przedstawionej informacji? Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Bardzo dziękuję. Mam dwa pytania. Po pierwsze, z czego wynika ta specjalizacja OSP Kwiatowe w zakresie radzenia sobie z owadami? To znaczy, czy Państwo jakąś macie, nie wiem, umowę w tej sprawie, czy to jest jakiś taki nieformalny podział, że zawodowa straż się nie zajmuje owadami, tylko jest to powierzone tej jednostce? No, to po prostu jestem ciekaw, z czego wynika ta sytuacja. A druga sprawa to OSP Mistral, które tutaj pod samymi zerami funkcjonowało w tabeli. To swego czasu była jednostka, która była taką ciekawostką, bo to są bodajże płetwonurkowie, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Gdyby można powiedzieć, czy oni nie mają w ogóle interwencji, a jeżeli nie mają, to czy, z czego oni się utrzymują i jaki jest sens funkcjonowania takiej jednostki? Dziękuję.
Pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o specjalizację ochotniczych straży pożarnej. Rokrocznie kierujemy do wszystkich samorządów, czyli dotyczy to też do prezydenta miasta, do wydziałów prezydenta miasta, do wójtów, burmistrzów informację, która z jednostek ochotniczej straży pożarnej podjęłaby specjalność, jaką jest interwencja w przypadku owadów błękoskrzydłych. Tu trzeba mieć nie tylko sprzęt, ale trzeba mieć ludzi, którzy się na tym znają. I faktycznie tutaj rękawice, jeżeli chodzi o miasto Poznań, ochotnicze straże pożarne, bo to nie jest tak, że zawodowa straż pożarna nie jeździ do owadów błękoskrzydłych, bo my mamy dwie jednostki na terenie miasta, trzy jednostki na terenie komendy powiatowej. Czyli to jest jednostka w Antoninku, ma specjalność owady błękoskrzydłe, jednostka w Bolechowie, jednostka w Musinie. Także tutaj to została ta jednostka wskazana. Faktycznie z tego względu, że w 2012 roku, no właściwie tutaj byli monopolistą, jeżeli chodzi o ilość interwencji, no za dużo tego było na jedną jednostkę w mieście Poznaniu, jeżeli chodzi o ochotnicze straże pożarne. Zostało teraz podzielone Głuszyna i Krzesiny OSP zostały też wyposażone w sprzęt i przebadane pod względem alergologicznym, bo tutaj trzeba mieć akurat badania zrobione, czy mamy przeciwwskazania, czy ich nie mamy. To jeżeli chodzi o to. A jeżeli chodzi o drugie pytanie, jeżeli chodzi o OSP Mistral, faktycznie przez 35 lat działalności tej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, oni byli właściwie prekursorami ratownictwa wodnego w mieście i w powiecie poznańskim. O, kto wie, czy nawet nie w województwie. Ich wieloletnia współpraca z kolegami z Niemiec, zresztą ona jest zacieśniana i trwa do dzisiaj, pomimo wymiany pokoleniowej, jaka się przez te 35 lat zdarzyła. Od około 5-7 lat w szeregach Państwowej Straży Pożarnej, tutaj na Jedynce, czyli na ulicy Masztalarska-Wolnica, powołana została jednostka w ramach jednostki ratowniczo-gaśniczej Grupa Wodno-Nurkowa. Ona jest teraz już włączona do odwodu centralnego, czyli jest grupą specjalistyczną i ciężar interwencji tego pierwszego rzutu musiała przejąć zawodowa straż pożarna, bo to nie może być tak. Druhowie ochotnicy nawet w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, nie? Oni nie są w stanie, tym bardziej w mieście tutaj Poznaniu, no oni nie są w stanie być tak na gwizdek. Gdyby nie ta grupa wodno-nurkowa, to w 2012 roku tego chłopaka na Szczeszynie Greckim nie udałoby się wyciągnąć. bo to właśnie ci z Masztalarskiej zdążyli na osiedle greckie dojechać i go po tych 20 minutach od zanurzenia wyciągnąć. Nie? Także my faktycznie teraz gros zdarzeń z ratownictwa tego specjalistycznego przejęliśmy, bo jedynka Masztalarska ma, tam jest grupa wodno-nurkowa, czwórka, czyli ta przy Cegielskim, tam są psy i grupa poszukiwawczo-ratownicza, piątka ma piątkowo, na piątkowie jest grupa wysokościowa, Krzesiny, to są i na Ratajach jest ratownictwo techniczne. Musieliśmy, taka jest już, no taki jest trend, że my nie możemy 15-20 minut czekać, aż krajowy system OSP się zbierze. My musimy w pierwszym rzucie w ciągu tych 30 sekund wyjechać po to, żeby w te 8 minut dojechać. I to jest tylko taka odpowiedź, no faktycznie chłopaki mają mniej zdarzeń, ale w ćwiczeniach biorą udział. Oni w tej profilaktyce, o której mówimy, nie? No, nam też zależy, proszę Państwa, nie żeby było jak najwięcej zdarzeń, tylko żeby było jak najmniej. Ja bym się, no mnie nie porażają te cyfry, że jest tak jak jest, że oni mają mało zdarzeń, bo naszym ideałem, do którego dążymy, jest zero. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Bardzo dziękuję za tą odpowiedź. To jeszcze mam jedno pytanie uzupełniające moją wiedzę o współpracy Straży Zawodowej ze Strażą Ochotniczą, w szczególności w takim ośrodku jak Poznań. No bo siłą rzeczy w mniejszych ośrodkach funkcjonują tylko Straże Ochotnicze, ich model działania jest dość znany. Natomiast jak to w Poznaniu funkcjonuje w zakresie uzupełniania się tych obowiązków? Rozumiem, że OSP czy mają dyżury, czy są wzywane, czy się zbierają też na sygnał. No nie mogą reagować tak jak Państwo w kilka minut, w związku z tym przy jakichś zdarzeniach stanowią wsparcie. Gdyby nie w jakimś rozwlekłym tutaj referacie, gdyby Pan Komendant taką moją podstawową wiedzę w tym zakresie zechciał uzupełnić.
Na terenie bardzo miasta proszę. Poznania mamy jeden włączony do krajowego systemu, czyli to jest to OSP, które powinno w tym pierwszym rzucie i to do tych 15 minut oni się powinni spakować. Nie? Pozostałe cztery jednostki, które mamy na terenie miasta Poznania, to gdybym miał je scharakteryzować, to tak, bezcenne dla nas zawodowych strażaków są wszystkie cztery. Pozostałe, łącznie z tym Mistralem. Grupa poszukiwawczo-ratownicza, ten GRS, który jest przy Hetmańskiej, nie? Niesamowite wsparcie dla naszej zawodowej grupy poszukiwawczo-ratowniczej. Teraz do Wągrowca, powiecie Państwo, co nas interesuje Wągrowiec. Do Wągrowca mieliśmy takie dwudniowe poszukiwania tam 80-paroletniego człowieka. Poszedł od nas jeden pies, z Ochotniczej Straży Pożarnej poszły trzy psy. Po godzinach 12 został podmieniony przez kolegów z Łodzi, bo nie udało się jeszcze zlokalizować tej osoby, został podmieniony. Także GRS jest no, dla nas skarbem. To są ludzie, których my patrzymy tak, potencjalni strażacy zawodowi przechodzą taką wstępną weryfikację właśnie w Ochotniczych Strażach Pożarnych. I tutaj mamy też przykłady takie, że kilku chłopaków, którzy społecznie byli członkami Ochotniczej Straży Pożarnej, nawet z GRS-u, są już teraz zawodowymi strażakami. Jeżeli chodzi o Krzesiny i Głuszynę, no to proszę Państwa, jeżeli patrzymy sobie na Głuszynę, to tam mamy też taką sobie małą, białą plamę, no bo zanim my z Krzesin objedziemy tam sobie albo przez lotnisko, albo naokoło, albo z Rataj, zanim przejedziemy, no to tak prężne, z takimi no, letnimi tradycjami, jakimi są Głuszyna i Krzesiny, to te chłopy naprawdę, to nie jest, oni nie robią tego za karę. Oni robią to z chęci. Oni jak zadzwoni, to choćby miał obiadu nie dokończyć, to go nie dokończy i wystartuje. Także oni są niesamowicie dla nas ważni, bo oni czasami, pomimo to, że jest zawodowa straż pożarna w mieście Poznaniu, to jak my mamy te 8 minut, bo na Głuszynę wcześniej jak za 8-10 minut nie zajedziemy, to gwarantuję Państwu, że oni się szybciej zbiorą niż my. Oni są idealnym uzupełnieniem dla zawodowej straży pożarnej. Dlatego, ja już teraz nie będę, dlatego ja Państwu pokazywałem tą mapkę, na której było masa tych kółeczek. Nie? Dla nas ta masa tych kółeczek jest bardzo istotna. Im więcej tych kółeczek, ale to teraz to są naprawdę sprawni ludzie. Proszę Państwa, 450-460 ludzi, którzy chcą się co roku chcieć szkolić, z tego 230-240 było w kursie szeregowych, czyli mamy 230 ludzi, którzy przyszli do Ochotniczej Straży Pożarnej. Tyle jest aktywnych ludzi, którzy nie tylko joysticki, nie? Ale oni chcą społecznie pracować w tej Ochotniczej Straży Pożarnej. Tak. Dla nas jest sens, odpowiadając wprost, jest sens, żeby Ochotnicze Straże Pożarne były na terenie miasta Poznania, bo nawet ta ilość interwencji, ona niedużo odbiega, a w niektórych przypadkach nawet w ogóle nie odbiega od tych Ochotniczych Straży Pożarnych, które interweniują, a są zlokalizowane na terenie powiatu poznańskiego.
Dziękuję. Nie widzę dalszych uwag, a więc możemy uznać, że punkt został zrealizowany. Dziękuję panu serdecznie.
Dziękuję bardzo.
I wracamy do punktu, który został przed przerwą przerwany, czyli punkt 16, projekt uchwały 1104. Został przerwany w trakcie dyskusji. Kolejni mówcy teraz zabiorą głos. Jako pierwsza pani radna Karolina Fabisz-Schulz.
Panie dyrektorze, bo ja nadal nie dostałam odpowiedzi, czy takie osoby, mieszkańcy strefy, którzy dostaną samochód z pracy użyczony, pracodawca będzie musiał z nimi zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego. Dziękuję.
Pan radny Jakub Jędrzejewski. Czy pan od razu będzie odpowiadał na pytania, czy może wypowiedzmy te trzy głosy i potem poproszę pana.
Dziękuję bardzo. Ja też uzyskałem tylko część odpowiedzi na swoje pytanie. Uważam, że wprowadzimy regulację, która będzie całkowicie dalej nieweryfikowalna, niesprawdzalna, a próbujemy troszeczkę przekombinować. To może w takim razie też zaświadczenie o zameldowaniu może dodamy jeszcze, powinno być też potwierdzane notarialnie. Dlaczego nie? Nie jeden dowód tożsamości, tylko 5, biometryczny paszport. Możemy wszystko wpisać, natomiast jaki jest sens? Jeżeli chcielibyśmy rzeczywiście mieć wpływ na to, żeby o tych rzekomych oszustwach, no bo żadna sprawa nie została skierowana, to są tylko domniemania państwa, no to wprowadźmy zapis, który będzie krzywdzący oczywiście dla części osób, ale tylko osoby widniejące w dowodzie rejestracyjnym i zamieszkujące w danym miejscu mają prawo o ubieganie się do tej bonifikaty, ale wtedy wykluczamy całą grupę osób, o których pani radna Karolina Fabisz-Schulz mówi. Osoby, które leasingują samochody, też są wtedy wyłączone z tego. Natomiast wtedy mamy tak naprawdę w miarę realne narzędzie do kontroli tego, bo tak jak tutaj jest domniemanie, że rzekomo te umowy są zawierane fikcyjnie, bo to państwo próbują powiedzieć, tak? To też pan prezydent próbował powiedzieć. No to już raczej nikt nie wpisze osoby trzeciej do dowodu rejestracyjnego tylko po to, żeby uzyskać zniżkę na parkowanie. Także zastanówcie się państwo nad tym, czy nie produkujemy całkowicie martwego przepisu, który troszeczkę napędzi koniunkturę w biurach notarialnych i to będzie cały wydźwięk tej sprawy. Jeżeli prezydent mówił, że 30 razy taniej będzie, no to będzie 28,5 raza taniej, ale nic to nie zmieni nadal. Dziękuję.
Dziękuję. W takim razie teraz proszę pana o odpowiedzi.
Proszę państwa, jeśli chodzi o kwestię pierwszą, czyli pracodawcy i akt notarialny. Dotychczasowe umowy będą obowiązywać do czasu ich wygaśnięcia. Na dzisiaj jest jakiś stan rzeczywisty. Jeśli weszłyby te uchwały, te zmiany w przedstawionym projekcie uchwały, ona zacznie obowiązywać dopiero 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Dlatego przed przerwą ja mówiłem, że wszystkie te umowy użyczenia, które na dzisiaj są w naszym posiadaniu, będą respektowane. Teraz jeśli chodzi o pytanie pana radnego, to ja powiem tak. Proszę państwa, ja chciałbym zareagować na takie stwierdzenia, które tu przed chwilą padły, rzekome oszustwa. Proszę państwa, ja chciałbym wyraźnie powiedzieć tak, że my nie przedstawiamy państwu analizy szczegółowych przypadków dotyczących sprawy X, Y, Z. My pokazujemy państwu tendencję, która pokazuje, że w roku 2012 co piąty identyfikator był efektem umowy użyczenia, w roku 2013 co czwarty. może to spowodować, że w roku bieżącym już co trzeci. My pokazujemy tendencję po to, żebyście Państwo na to zwrócili uwagę, czy warto coś z tym fantem zrobić. Zaproponowaliśmy ten zapis mówiący o umowach w formie aktu notarialnego, ponieważ jest to pewna propozycja wyjścia z sytuacji. My nie stwierdzamy faktów, my pokazujemy tendencję. Jeśli wzrasta ilość tych umów użyczenia, zmniejsza się ilość możliwości parkowania pojazdów, ponieważ ktoś na podstawie tej umowy, jeśli jego opłata wynosi tylko 10 zł, to on 8 godzin może stać w tej strefie. Każdy, kto przyjeżdża na normalnych zasadach, stara się ograniczać ten czas parkowania, ponieważ to go kosztuje. Jeśli wzrasta ilość tych umów użyczeń, tym samym zmniejsza się możliwość parkowania, co oczywiście w jakimś stopniu też przekłada się na dochody budżetu miasta. Dlatego proszę Państwa, ten projekt zmian odnosi się do tendencji, do tego, co Zarząd Dróg zaobserwował na podstawie faktów, które wystąpiły na przestrzeni dwóch pełnych ostatnich lat. I stąd nasza propozycja. Nie dotyczy spraw jednostkowych. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie kierujemy jakichś spraw do prokuratury, na policję, ponieważ my nie badamy tych przypadków. My pokazujemy tendencję, która z tych danych liczbowych wynika.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jakub Jędrzejewski.
Może jesteśmy tak przyjaznymi poznaniakami, że każdy sobie użycza samochód, no bo to tak samo daleko idący wniosek, jak ten, który Państwo proponujecie do uchwały, bo jeżeli Państwo widzicie pewną zależność i próbujecie w ten sposób kontrolować, to idąc krok dalej, dlaczego domniemujecie Państwo, że jest to tak naprawdę niezgodne ze stanem faktycznym, bo to Państwo mówicie, tak? Pan prezydent Grobelny to powiedział, że parkują osoby, które nie korzystają z użyczenia, tylko które są faktycznie właścicielami. Jeżeli coś źle zrozumiałem, to bardzo bym prosił mnie poprawić. Natomiast idąc dalej, to w takim razie w ogóle dlaczego mieszkańcy zamieszkujący w strefie, którzy parkują na drodze publicznej, mają mieć tą zniżkę? Ja jako mieszkaniec Winograd utrzymuję parking spółdzielczy, tak? I cały teren spółdzielni. No bo pytanie, czy nie byłoby warto właśnie się zastanowić szerzej, a nie tworzyć taki akt prawny, który moim zdaniem jest mocno niedopracowany. Może było warto zająć się tym w komisji. No bo dlaczego ja jako mieszkaniec Winograd, Piątkowa mam być dyskryminowany tak naprawdę? No bo ja płacę normalną stawkę, tak? I mi miasto nie zapewnia parkingu przy drodze publicznej, który czyści, który maluje i tak dalej. Ja to muszę robić sam z własnych pieniędzy. Także ja bym, wydaje mi się, najsensowniej będzie postawię zaraz wniosek o skierowanie tego do komisji, dopracowanie tego i sprawdzenie, na ile tak naprawdę jest zgodne z prawem to, co Państwo chcecie zrobić. Także ja bym prosił, Panie Przewodniczący, o przegłosowanie wniosku, żeby ten projekt uchwały trafił do komisji.
Z powrotem do komisji. Dobrze, to jest wniosek formalny. Czy jest głos przeciwny? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za tym, żeby ten projekt skierować ponownie do Komisji, rozumiem, Gospodarki Komunalnej, tak? Tak, Panie Radny? Do Komisji Gospodarki Komunalnej, tak? Do obu komisji. Jednej i drugiej. Dobrze. Proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego wniosku? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o podanie wyniku. 19 głosów za, 1 głos przeciw, 9 osób wstrzymało się od głosu. Rada zdecydowała o skierowaniu tego projektu z powrotem do komisji. W związku z tym przerywam obradowanie w punkcie 16. Przystępujemy do realizacji punktu 17. Jest to projekt uchwały PU. Dziękuję, Panie Dyrektorze. Projekt uchwały PU 1091 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu miasta Poznania instrumentem płatniczym. Pani dyrektor Iwona Żwawiak, bardzo proszę, przedstawi projekt uchwały.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Taką uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków kartą płatniczą podejmowaliście Państwo 10 lutego 2009. W zeszłym roku, pod koniec roku, zmieniła się ustawa ordynacja podatkowa i w tej chwili zapis już brzmi nieco inaczej, czyli nie mówi o dopuszczeniu zapłaty podatków kartą płatniczą, lecz instrumentem płatniczym. W tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Jako że akt wyższego rzędu, czyli ustawa, tak formułuje ten zapis, trzeba było dostosować prawo lokalne, a więc w zasadzie jedyna zmiana to jest właśnie dostosowanie przepisów prawa lokalnego do przepisów ustawowych. Bardzo proszę, abyście Państwo zechcieli przyjąć projektowaną uchwałę. Ja tylko powiem, ilu podatników płaci na przykład podatki od nieruchomości kartą. No jest to mniej więcej 2-3% podatników. Jeszcze stosunkowo niewiele, ale widzimy z roku na rok, że jest to coraz większa ilość chętnych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu zaopiniowała projekt pozytywnie. 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy ktoś chciałby uzupełnić tę opinię w imieniu komisji? Czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? Czy w imieniu własnym ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń, a więc przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały 1091 przedstawionego przed chwilą? Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 31 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt.
Tak.
Punkt 18 to projekt uchwały PU 1092 w sprawie określenia wzorów formularzy od podatku od nieruchomości rolnego i leśnego na 2014 rok. I ponownie proszę Panią Dyrektor o przedstawienie.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w zeszłym roku, pod koniec roku, to znaczy konkretnie 5 listopada 2013 roku, zgodnie z Państwa kompetencjami uchwalaliście Państwo te wzory formularzy na ten rok. Ale już w tym roku ustawodawca zmienił zapis, konkretnie od 19 stycznia 2014 roku zmienił się zapis ustawowy zwolnienia dla rodzinnych ogrodów działkowych. No i niestety to wymusiło znowu, tak jak w przypadku poprzedniej uchwały, konieczność dostosowania zapisów w tych formularzach. Tam są poszczególne zapisy zwolnień ustawowych również wymienione. I niestety znowu trzeba dostosować do ten zapis państwa, do zapis ustawy i wszystkie formularze dla wszystkich trzech podatków musimy zmienić. To jest jedyna zmiana w tych formularzach. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu zaopiniowała projekt pozytywnie. 10 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy ktoś chciałby tę opinię w imieniu komisji uzupełnić? Czy chciałby ktoś zabrać głos w imieniu klubu albo w imieniu własnym? Nie ma zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały 1092 w punkcie 18? Proszę nacisnąć przycisk. Podobnie proszę wcisnąć przyciski, jeśli ktoś jest przeciw albo wstrzymuje się od głosu. No bo dziękuję. Proszę o podanie wyniku. Trzydzieści głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 18. W punkcie 19 projekt uchwały PU 1093 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Bardzo proszę, Pani Dyrektor.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, uchwała w tej sprawie była podejmowana przez państwa 17 kwietnia 2012, następnie zmieniana 16 kwietnia 2013, a teraz niestety potrzeba kolejnej zmiany i dlatego tekst jednolity, żeby już nie szukać w tych kolejnych nowelizacjach i gubić się. A czym spowodowana konieczność zmian? No, wszelkie zmiany w zakresie inkasentów, to znaczy wyznaczenie nowych inkasentów w nowych punktach poboru, czy też zmiany nawet na nazw przedsiębiorców, którzy prowadzą te punkty, powoduje niestety konieczność uchwalania w załączniku tego wykazu zaktualizowanego przez państwa. I to w zasadzie są jedyne zmiany. Ja tylko państwu powiem od razu, że z tej opłaty skarbowej, tak dla przypomnienia, w 2013 roku dochody wyniosły 16 720 962 zł, z czego wpływy z opłaty skarbowej bezpośrednio na rachunek bankowy to jest 10,5 miliona złotych, a pozostali podatnicy, pozostali kontrahenci na kwotę 6 300 000 zł, czyli prawie 38% ogółu wpływów jest pobieranych właśnie w tej formie, czyli poprzez tych inkasentów. Inkasentom płacimy 6% i dalej tutaj podtrzymujemy taką prośbę, żeby właśnie to 6% zostało, co w zeszłym roku dało 375 237 zł. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu głosowała 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących i zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Czy ktoś chciałby opinię komisji uzupełnić, zabrać głos w imieniu klubu albo w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Proszę głosować, kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 30 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. I to był punkt 19. Dziękuję bardzo. Punkty 20, 21 i 22 zostały wycofane dzisiaj przez prezydenta. Jak pamiętamy, ze względu na oczekiwanie na opinię Urzędu Kontroli i Konkurencji. Przystępujemy do realizacji punktu zatem 23. I punkt 23 to jest projekt uchwały PU 1009 zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Specjalistycznemu Usług Medycznych z siedzibą w Poznaniu przy Alei Solidarności 36. Bardzo proszę, pani dyrektor Elżbieta Dybowska przedstawi ten projekt uchwały.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, przedstawiam projekt uchwały dotyczący zmian statutu Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych. Z propozycją tych zmian wystąpił dyrektor POSUM-u. Zmiany dotyczą zarówno strony merytorycznej, medycznej, jak i zmian organizacyjnych. Po pierwsze, dyrektor proponuje zmianę dotychczasowej nazwy, która brzmi do tej pory Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych. Proponuje się tą zmianę na Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych. Uzasadnieniem do tego są problemy, które ma zakład z kontrahentami, która to nazwa ciągle jest mylona. Dalej proponuje się w rozdziale drugim zarządzanie POSUM-em zmianę struktury organizacyjnej i zmianę załącznika do statutu, w którym znajduje się szczegółowy wykres jednostek organizacyjnych. Te zmiany dotyczą w szczególności utworzenia w pionie podległym dyrektorowi zmienia się nazwę stanowiska zastępcy dyrektora do spraw administracyjno-ekonomicznych na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw administracyjnych. Wykreśla się stanowisko wieloosobowe do spraw obrony cywilnej BHP i PPOŚ. Dodaje się samodzielne stanowisko specjalisty do spraw BHP. Tutaj uzasadnieniem jest fakt, iż zatrudnienie w tej jednostce przekroczyło 100 osób i wtedy przepisy nakazują zatrudnienie czy wydzielenie tego stanowiska do spraw BHP. Dodaje się również samodzielne stanowisko inspektora PPOŚ. Jeśli chodzi o pion podlegający dyrektorowi do spraw lecznictwa w komórce, w tym pionie dodaje się poradnię geriatryczną. Dodaje się również poradnię lekarza POZ, który będzie udzielał świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Te zmiany podyktowane są faktem, iż Narodowy Fundusz ogłasza dodatkowe konkursy w zakresie tych specjalności, ponieważ POSUM ma już poradnię lekarza rodzinnego, chce rozszerzyć swoje świadczenia na pomoc świąteczną i nocną. W pionie diagnostycznym wykreśla się pracownię tomografii komputerowej, którą włącza się do zakładu radiologii, USG i mamografii. Natomiast dodaje się, tworzy się nowe pracownie EEG i densytometrii, które mają ułatwić diagnozowanie pacjentów korzystających z poradni specjalistycznych tej placówki. Jeśli chodzi o pion podlegający zastępcy dyrektora do spraw administracyjnych, wykreśla się dział techniczny, a tworzy dział techniczno-administracyjny i wykreśla się samodzielne stanowisko do spraw informatyki, zastępując je sekcją do spraw informatyki. Tworzy się również kancelarię, której do tej pory w tej placówce nie było. Jeśli chodzi o pion głównego księgowego, to zostaje zmieniona nazwa działu księgowości na dział księgowości i analiz ekonomicznych. Te proponowane zmiany zostały przedstawione Radzie Społecznej POSUM-u podczas posiedzenia w dniu 30 stycznia bieżącego roku. Chciałabym również dodać, iż te proponowane zmiany na dzień dzisiejszy generują zwiększenie zatrudnienia o 3/4 etatu, czyli 1/4 etatu będzie to stanowisko do spraw BHP, natomiast sekcja informatyki spowoduje dodatkowe zatrudnienie o 1/2 etatu. Ta zmiana pociągnie koszty rzędu około 48 tysięcy w skali roku. Natomiast jeśli chodzi o zatrudnienie w poradni geriatrycznej i w poradni lekarza rodzinnego świadczącego pomoc nocną i świąteczną, ustalenie tegoż zatrudnienia będzie możliwe z chwilą pozyskania kontraktu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Przedstawiając te propozycje, uprzejmie proszę o przyjęcie tegoż projektu.
Dziękuję bardzo. Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 6 głosów za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący się. Komisja Budżetu natomiast zaopiniowała go negatywnie, 1 głos za, 8 przeciw, 1 wstrzymujący się. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubów radnych albo w imieniu własnym? Pan radny Krzysztof Grzybowski, bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Nawiązując do tej dyskusji, która miała miejsce podczas posiedzenia Komisji Budżetu Finansów Nadzoru Właścicielskiego wczoraj, chodzi o to, iż o ile te zmiany w strukturze tego ZOZ-u mają podane uzasadnienie z odwołaniem do przepisów, tam rozdzielenie stanowisk, to, że zostały powołane nowe stanowiska, nazwy pionów, to nie budzi wątpliwości. Natomiast kwestia kosztów, o ile kosztu zmiany nazwy, o ile jest uzasadnienie, że następuje mylenie przez niektórych klientów nazwy, to po drugiej stronie brakuje jednak tej jakiejś kalkulacji informacji o kosztach, jakie się z tym wiążą, no bo to są tablice, pieczątki, także trzeba ponieść pewne koszty związane z aktualizacją, chociażby chyba w KRS-ie i wszędzie tam, gdzie trzeba. I stwierdzam, że tego brakuje. I chyba zasadne byłoby, ażeby ten odpowiedni punkt uchwały nie znajdował się w zakresie zmiany statutu. Dziękuję.
Czy mogę?
Bardzo proszę.
Przepraszam, nie dopowiedziałam Państwu, bo tą informację też posiadam. Koszty związane ze zmianą nazwy wyszacowano na około 7 tysięcy, z tego 5 tysięcy to jest zmiana szyldów, zmiana tablic informacyjnych, tudzież zmiana pieczątek, natomiast około 2 tysiące to byłyby koszty dotychczas już funkcjonujących w jednostce druków.
Dziękuję. Pan radny Jakub Jędrzejewski.
Dziękuję bardzo. Znaczy ta zmiana nazwy, też ja to poruszałem wczoraj na komisji, to w tej chwili osoby, które już znają ten ośrodek jako specjalistyczny, tak, czyli bez tego cecha jeszcze na końcu, będą teraz w drugą stronę myliły i przyjdzie nowa dyrekcja i zmieni to, bo zwyczajowo funkcjonuje to na winogradach w innej nazwie. Także czy warto wydawać prawie 10 tysięcy złotych, o których tutaj było powiedziane, bo 7 plus 2 rozumiem to było, jeżeli to nie jest niezgodne z prawem albo obraźliwe i tak każdy używa posum. Ja osobiście nie znam osoby, która używałaby pełnej nazwy, to moglibyśmy wrócić do wielu innych instytucji, obiektów, które mają zwyczajowo inne nazwy niż te, które funkcjonują no, w obiegu, tak? Także ja myślę, że to tak naprawdę jest koszt czasami dwóch, trzech etatów w ciągu miesiąca, ta kwota, o której mówimy i pytanie, czy warto to wydać na taką zmianę organizacji. 3 tysiące brutto, panie przewodniczący. Myślę, że wiele osób chciałoby tyle zarabiać w tamtym ośrodku. Także myślę, że nie warto. Także ja tutaj poprę kolegę radnego, żeby tą zmianę wykreślić. Reszta jest, to są to kompetencje osoby, która zarządza tym ośrodkiem. Myślę, że jeżeli takie zmiany doprowadzą do jego sprawniejszego kierowania, to ja osobiście nie będę wnikał. Dziękuję bardzo.
Pan radny Marek Sternalski.
Ja myślę, że ten statut, który uchwalamy, ma wiele bardzo ważnych, merytorycznych treści i dyskusja dzisiaj na temat nazwy nie ma sensu, jeżeli miał być problem z uchwaleniem tego statutu. Rzeczywiście to jest kontrowersyjna zmiana i być może warto autopoprawką do projektu tej uchwały wykreślić ten fragment dotyczący zmiany nazwy i będziemy mieli problem rozwiązany. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Jan Chudobiecki, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, myślę, że warto byłoby wysłuchać autora propozycji zmiany i uzasadnienia, bo to, co mówiła pani dyrektor Dybowska, że ludzie mylą, myślę, że tutaj pan radny Jędrzejewski miał rację, że tak jak w tej chwili, jeżeli zdarzają się pomyłki w jedną stronę, to potem będą się zdarzały pomyłki w drugą stronę. Natomiast chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, której nie było w wypowiedzi pani dyrektor Dybowskiej. Mianowicie trzeba wziąć pod uwagę również to, że wszystkie umowy, jakie POSUM w tej chwili ma zawarte z kontrahentami, tutaj nie zostały wymienione jaki element, który również będzie powodował dodatkowe koszty. A więc to była tylko część kosztów, która związałaby się z wprowadzeniem tej zmiany. Czy byłaby pani dyrektor w stanie powiedzieć mniej więcej, o jakim procencie kosztów mówiła pani w stosunku do pełnych kosztów, które mogą zaistnieć? Dziękuję bardzo.
W tym momencie nie jestem w stanie odpowiedzieć dokładnie, bo popełniłabym błąd duży.
Ale chyba umów nie trzeba zmieniać, bo jest ciągłość, to jest tylko następstwo, więc tutaj chyba nie. Ale proszę bardzo, pan radny Jan Chudobiecki.
Szanowni Państwo, oczywiście, że trzeba zmieniać i wszystkie umowy przy każdej zmianie nazwy czy nawet adresu są wymagane między innymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Proszę. Ach, przepraszam, jak mówiłem, to pan doktor dopiero odpalał. Bardzo proszę, pan radny Sławomir Smul.
Żebyśmy tutaj nie przegapili pewnych spraw, ja rozumiem pewną intencję, o której mówił zarówno radny Jędrzejewski, Sternacki, Grzybowski, ale nie została ona sformalizowana w postaci poprawki. W związku z tym ja zgłaszam poprawkę. Ja rozumiem, że za chwilę będę musiał na piśmie, tak?
Tak.
No dobrze, ale Marku, już przystąpiliśmy w tej chwili do głosowania, więc w związku z tym, że udostępnił, no to w tym momencie nie muszę dalej mówić, tak? Jak będzie autopoprawka? Będzie? No, dziękuję.
Bardzo proszę, pan prezydent Jerzy Stępień.
Tak, panie przewodniczący, panie i panowie radni, ja zgłaszam autopoprawkę, w ramach której wykreślamy ten punkt w postaci z uchwały, w postaci zmiany nazwy, proponowanej zmiany nazwy jednostki.
Dobrze, przyjmuję, że w związku z tym ta część, która dotyczy zmiany nazwy konsekwentnie w całym dokumencie, ja poproszę również o uzupełnienie tego w formie pisemnej. Dziękuję bardzo. A zatem przystępujemy do głosowania projektu uchwały w całości wraz z autopoprawką. Proszę o oddawanie głosu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 32 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. I przystępujemy do punktu 23a, czyli projekt uchwały PU 111, która zmienia uchwałę Rady Miasta Poznania z 30 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów drugiej kadencji. Bardzo proszę pani dyrektor również o przedstawienie tego projektu uchwały.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, zmiana dotyczy składu, czy proponowana uchwała dotyczy zmian w składzie osobowym Miejskiej Rady Seniorów w związku ze złożeniem rezygnacji z pracy w tejże Radzie dwóch członków Rady, czyli pana Bogdana Nowaka oraz pani Janiny Paprzyckiej, proponuje się dokoptowanie do tej rady dwóch nowych osób, czyli pani Iwony Kisielewskiej jako reprezentanta Rady Miasta i pana Bogdana Nowaka jako reprezentanta organizacji pozarządowych. Przepraszam, ten rezygnujący to był pan Henryk Marciniak i na jego miejsce pani Iwona Kisielewska, a na miejsce pani Janiny Paprzyckiej pan Bogdan Nowak. Uprzejmie proszę o przyjęcie tegoż składu Rady Seniorów.
Dziękuję bardzo. Komisja Zdrowia zaopiniowała pozytywnie ten projekt, głosując 7 za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymująca się. Czy ktoś chciałby do tej opinii coś dodać w imieniu komisji? Czy zabrać głos w imieniu klubu albo w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy więc do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? 1111. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 32 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 23a. Punkt 24 nie będzie dzisiaj realizowany, ponieważ przypominam, prezydent wycofał projekt uchwały z porządku dzisiejszej sesji. Przystępujemy w związku z tym do punktu 25. Jest to projekt uchwały PU 1095/14 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Ponieważ jest to projekt przygotowany przeze mnie, ja go państwu zaprezentuję. Ten projekt był już opiniowany przez dwie komisje, przez komisję samorządową i komisję oświaty. Powołując Radę Młodzieżową, wykorzystujemy podstawę w postaci uchwały ustawy o samorządzie gminnym, która pozwala Radzie na utworzenie takiego organu o charakterze konsultacyjnym, a z drugiej strony, i to jest może ważniejszy motyw przygotowania tego projektu uchwały, inicjatywę uczniów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy są dzisiaj tutaj są obecni, Andrzej Urbanowicz i Adam Janczewski, którzy taką propozycję zgłosili zarówno do mnie osobiście, jak i do wielu radnych Rady Miasta Poznania. Ta inicjatywa spotkała się z pewną przychylnością, w związku z tym tak umocowany postanowiłem przygotować projekt uchwały, kierując się w pierwszej, z jednej strony sugestiami z przygotowanych przez Adama i Andrzeja dokumentów, a z drugiej strony wsparciem prawnym Biura Rady. Projekt uchwały poza samym aktem powołania czy utworzenia Młodzieżowej Rady zawiera statut Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, sposób czy regulamin wyłonienia członków Młodzieżowej Rady Miasta Poznania i regulamin jej funkcjonowania. W porównaniu do projektu, który przedstawiałem Komisji Samorządowej i Komisji Oświaty, naniesione zostały autopoprawki, przy czym jedną autopoprawką wniosłem uwagę zgłoszoną na Komisji Oświaty, mianowicie, żeby liczebność szkół reprezentowanych w Młodzieżowej Radzie wynosiła ponad połowę szkół działających na terenie miasta Poznania, a nie tak jak przedtem było napisane, przynajmniej połowę, tak żeby zawsze było wiadomo, że tak jak w przypadku liczenia kworum, że to jest ponad połowa tych, które mają prawo. Ponadto szereg uwag, które Państwo otrzymali pana mecenasa Mysłka, zostały również włączone i uwzględnione w projekcie przedstawianym dzisiaj w wersji A. I po tych uwagach pan mecenas nie miał więcej uwag, jeśli chodzi o zasady działania. Jeśli chodzi o zapisy statutu i regulaminu. W zamierzeniu Młodzieżowa Rada ma reprezentować uczniów uczących się w poznańskich szkołach ponadgimnazjalnych wszystkich typów. Podstawą jest to, że jest to szkoła, która działa na terenie miasta Poznania. Przedstawiciele są to wskazane osoby przez samorządy szkolne. Po wskazaniu tych przedstawicieli przewodniczący Rady zwołuje pierwszą sesję Rady Młodzieżowej. Na tej sesji radni przyszli składają ślubowanie i od tego momentu są członkami Młodzieżowej Rady i taka kadencja trwa 2 lata, czyli krócej niż kadencja Rady Miasta, ale to ze względu na to, że czas nauki w szkołach ponadgimnazjalnych trwa 3 lub 4 lata i chodzi o to, żeby nie przekraczał w rozsądny sposób czasu pobytu w szkole. Ja nie chciałbym nadmiernie szczegółowo mówić o rozstrzygnięciach statutu, bo ta materia była już przedmiotem rozmowy na 2 komisjach. Jeśli będą jakieś pytania, to jestem do Państwa dyspozycji, ale przede wszystkim wnoszę o uchwalenie tej uchwały w proponowanym kształcie. Jak już wspominałem, teraz przedstawię opinię komisji. Komisja samorządowa zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 3 głosy za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Natomiast Komisja Oświaty i Wychowania głosowała 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, już razem z tą autopoprawką, którą zaproponowałem. W związku z tym pytam, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w imieniu komisji, ewentualnie w imieniu klubu, czy w imieniu własnym. Nie widzę zgłoszeń. Wiem, że chciał zabrać głos w tej sprawie pan Paweł Ćwiąkało, który reprezentuje Młodzieżową Radę Konsultacyjną. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Nie sposób byłoby, jako że reprezentuję również jedną z młodzieżowych organizacji konsultacyjnych w naszym mieście. Tworzymy kolejny taki organ, który docelowo ma być organem, w którym będą reprezentowani młodzi ludzie w wieku do 19 lat. Stąd chcielibyśmy jako Młodzieżowa Rada Konsultacyjna zrzeszająca organizacje młodzieżowe na terenie miasta Poznania przedstawić taki zbiór naszych opinii na temat przygotowanego projektu, które w procesie konsultacji z tymi organizacjami zostały zebrane i no, zobowiązałem się dzisiaj tutaj z tej okazji przedstawić. Generalnie nasza opinia jest pozytywna względem projektu, ale mamy kilka uwag jeszcze względem samej konstrukcji czy treści tej rady. I może teraz właśnie ja tutaj przedstawię. Młodzieżowa Rada Konsultacyjna zrzeszająca organizacje młodzieżowe w Poznaniu wyraża pozytywną opinię względem działań Rady Miasta Poznania zmierzających do upowszechnienia idei samorządności wśród młodzieży. Aktywne uczestnictwo młodych ludzi w decyzjach i przedsięwzięciach na szczeblu lokalnym i regionalnym jest niezbędne, jeśli chcemy budować społeczeństwo bardziej demokratyczne czy bardziej solidarne, jak zapisano w Europejskiej Karcie Uczestnictwa Młodych Ludzi w życiu lokalnym i regionalnym w 2003 roku. Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 200 młodzieżowych rad gmin. Najczęściej składają się one z młodzieży w wieku 13-19 lat, co wynika z ordynacji wyborczych, w których głównymi reprezentantami młodzieży są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. To właśnie ta grupa wiekowa nie ma obecnie swojej reprezentacji w organach konsultacyjnych w Poznaniu. Niestety w projekcie statutu, nad czym nieco ubolewamy, Młodzieżowej Rady pomija się udział szkół gimnazjalnych. Projekt regulaminu, bo do niego teraz będę się tutaj odnosił, stanowi załącznik do statutu Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, projekt regulaminu wyboru członka Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. W przeciwieństwie do standardów funkcjonowania tego typu organów w innych gminach, nie uwzględnia przeprowadzenia demokratycznych wyborów, w których zainteresowani uczniowie mogliby wziąć udział i zyskać mandat społeczny do reprezentowania szkoły. Obawiamy się sytuacji, w której reprezentanci w Radzie nie będą pochodzili z wyboru uczniów, a ze wskazania dyrekcji szkół. Nie wnosimy tutaj żadnych poprawek, ale generalnie taka uwaga się pojawiła, co będzie pewnym ewenementem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego typu rad. Delegowanie zadania wskazania reprezentanta samorządom uczniowskim nie jest również jednoznaczne, ponieważ samorząd uczniowski w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Wyżej wymieniony projekt nie uwzględnia również specyfiki funkcjonowania uczniów w trybie roku szkolnego. Naszym zdaniem rozpoczynanie kadencji Rady pod koniec roku szkolnego, prawdopodobnie po uwzględnieniu wszelkich procedur na początku maja, czyli w okresie wytężonych przygotowań szkół ponadgimnazjalnych do przeprowadzenia egzaminów maturalnych, w naszej ocenie może nie sprzyjać aktywności członków i być jednym z powodów problemów organizacyjnych Rady w przyszłości. Chcielibyśmy tego uniknąć, dlatego też mamy dla Państwa radnych jedną propozycję drobnej poprawki w jednym z załączników do tego statutu, która jest wyłącznie poprawką organizacyjną. Proponujemy, by zaproponować zmianę w paragrafie 1 ustęp 6 regulaminu wyboru członków Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, który stanowi załącznik numer 1 do statutu Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, w treści o zgłoszenie, o którym mowa w ustępie 4, w pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady należy dokonać w terminie do 30 października, a nie, jak jest to wskazane do tej pory, po 30 dniach od uchwalenia w dzienniku urzędowym. W naszej ocenie zmiana ta pozytywnie wpłynie na okres każdorazowego rozpoczynania nowej kadencji Rady, czyli wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Chcemy skorelować to z tym rokiem szkolnym, bo tak mniej więcej funkcjonują organizacje studenckie, organizacje młodzieżowe, samorządy uczniowskie czy samorządy studenckie. Pozytywnie wpłynie również na wyłanianie reprezentantów przez nowe organy samorządu uczniowskiego, które zwykle powoływane są na początku każdego roku szkolnego, oraz umożliwi udział uczniów rozpoczynających naukę w nowych szkołach. Zdaję sobie sprawę z tego, że nieco to odwleka samo zaistnienie tej rady, ale tak naprawdę wydaje nam się ta poprawka uzasadniona, jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne. Mam nadzieję, że przychylnie rozpatrzą Państwo naszą propozycję i również prosimy o zaakceptowanie powołania tejże rady w naszym mieście. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Odpowiem w części, bo należy się taka odpowiedź. Najpierw, jeśli chodzi o tą poprawkę, o której Pan mówił, mianowicie
to z jednej strony jest logiczne, żeby skojarzyć czas, kadencję trwania pracy Rady Młodzieżowej z rokiem szkolnym, ale z drugiej strony, jeśli byśmy ją przyjęli, oznaczałoby to, że Rada podejmie działalność dopiero w listopadzie tego roku, najwcześniej. A nie chciałbym tego robić, ponieważ osoby, które się w to zaangażowały, przygotowują się do tego już dłuższy czas i chciałbym, żeby to mogło nastąpić jak najszybciej, żeby tej energii, która została w przedsięwzięcie zainwestowane, nie stracić. W tym modelu, o którym mówimy, jeśli to by się zaczęła ta kadencja w maju na przykład, bo to tak mniej więcej może wypaść, to akurat jest czas na ukonstytuowanie się Rady i potem od 1 września, od nowego roku szkolnego Rada może podjąć działanie. Także ja bym nie był skłonny tego uwzględnić, chociaż rozumiem przesłanki, które za tym, co Pan mówi, stoją. Natomiast druga uwaga jest taka, że budując ten statut i regulamin, chciałem się go możliwie uprościć, żeby było jak najmniej regulacji, żeby to była konstrukcja otwarta, po to, żeby z pierwszej kadencji działalności Rady móc wyciągnąć wnioski i ewentualnie później to uszczegóławiać. Dlatego ja bym się na tym etapie nie obawiał tego, że przedstawiciele szkoły będą zmanipulowani i pochodzić ze wskazania przez dyrekcję szkół, bo wychodzę z założenia, że zapis statutowy, który mówi, że są to osoby wskazane przez samorząd uczniowski, a podpis dyrektora jedynie potwierdza prawdziwość tego stwierdzenia, powoduje, że Młodzieżowa Rada Miasta Poznania będzie reprezentowała młodzież szkół ponadgimnazjalnych Miasta Poznania jako przedstawicieli samorządów szkół. I w tym sensie być może będzie to najbardziej demokratyczne przedstawicielstwo młodzieży w Poznaniu. W związku z tym nie stawiałbym, byłbym daleki od stawiania już teraz zarzutu, że jest to mało demokratyczne. Także tyle, jeśli chodzi o odpowiedź na te uwagi. Także za nie bardzo dziękuję, ale jako autor tego projektu uchwały nie jestem gotów uwzględnić tego w autopoprawce. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Poznania? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 32 głosy za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt. Młodym przedstawicielom środowiska, które inicjowało powstanie Rady, życzę powodzenia. Teraz jest tak, że myśmy zrobili tą część, która jest bardzo formalna i będziemy procedur pilnowali, a powodzenie całego przedsięwzięcia w tej chwili zaczyna zależeć coraz bardziej od Was i Waszych kolegów. Wszystkiego dobrego. Kolejny punkt, punkt 26, projekt uchwały PU 1075/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw niektórym ulicom i osiedlom. Bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, dzisiaj mam do zaprezentowania uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy niektórym ulicom i osiedlom. Rzecz dotyczy zmiany zasięgu nazwy ulicy Augustyna Cieszkowskiego i dostosowania tego zasięgu do faktycznego przebiegu ulicy. Odcinek, o który zostanie wydłużona nazwa ulicy Cieszkowskiego, to jest odcinek między ulicą Prałzińskiego a Sucholewską. Postaram się to ładnie Państwu pokazać. Cieszkowskiego. Za chwilę powinien mi się o. Różnica między tym zielonym odcinkiem a tym odcinkiem fioletowym to jest właśnie ten odcinek, o który przedłużamy zasięg nazwy Augustyna Cieszkowskiego do ulicy Sucholewskiej. Projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Rady Osiedla Podolany. Bardzo proszę o przyjęcie tegoż projektu.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała projekt pozytywnie. 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy ktoś chciałby uzupełnić opinię w imieniu komisji, zabrać głos w imieniu klubu czy w imieniu własnym? Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Dziękuję. Prawdę mówiąc, to zgłoszenie było jeszcze przy poprzednim punkcie porządku obrad.
Przepraszam, nie...
Pan przewodniczący powiedział, że dalej wszystko zależy od panów i ich kolegów, a ja chciałem dopowiedzieć, że także od ich koleżanek. Żadna z koleżanek radnych nie wykazała czujności, ale nie dyskryminujemy
kobiet. Kasia to przemilczała, tak. Tak. Dziękuję, Kasiu.
Tak. Dziękuję.
Czyli to była jeszcze puenta do poprzedniego. Dziękuję. A zatem nie ma uwag do projektu uchwały. W związku z tym głosujemy. Kto jest za podjęciem uchwały 1075? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. W kolejnym punkcie, 27, projekt uchwały PU 1076, zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. Bardzo proszę o przedstawienie.
Przedmiotem tej uchwały jeszcze jest, pokazujemy Cieszkowskiego na mapach lotniczych. Przedmiotem następnej uchwały jest również zmiana zasięgu nazwy ulicy Zygmunta Kubiaka. Zasięg nazwy ulicy Zygmunta Kubiaka to jest dotychczasowy. Przewidywany zasięg to jest to przedłużenie aż do ulicy Melchiora Wańkowicza. To jeszcze pokażę to samo na zdjęciach lotniczych. Dotychczasowy zasięg nazwy, proponowany zasięg nazwy do Melchiora Wańkowicza. Propozycja przedłużenia zasięgu nazwy zyskała przychylną opinię Rady Osiedla Strzeszyn. Bardzo proszę o jej przyjęcie.
Dziękuję bardzo. Opinia komisji. Komisji Kultury i Nauki. 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Opinia pozytywna. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały w imieniu komisji, klubu, własnym? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały 1076? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o wynik. 30 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 27. W punkcie 28 projekt uchwały PU 1077/14 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. Bardzo proszę.
Trzecia uchwała dotyczy nadania nazwy drodze wewnętrznej, drodze, która jest drogą prywatną. Proponowana nazwa to jest ulica Pastewna. Ulica ta odchodzi od ulicy Skibowej w kierunku północno-wschodnim. Nazwa Pastewna wpisuje się w nazwy rolnicze stosowane w tym rejonie miasta, podtrzymuje tradycję nazewniczą w tym rejonie miasta, zyskała pozytywną opinię Rady Osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, no i oczywiście zgodę właściciela nieruchomości, bo to jest wymagane przy prywatnej drodze. W tym stanie rzeczy również proszę o jej przyjęcie.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała projekt pozytywnie. 7 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy w sprawie tego projektu ktoś chciałby zabrać głos w imieniu komisji, czy w imieniu klubu, czy w imieniu własnym? Pan radny Andrzej Bielerzecki, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam takie pytanie. Tam na tej ulicy obecnie, która była drogą wewnętrzną, prywatną, były jakieś adresy i teraz te adresy będą zmienione, tak? Bo tam widziałem budynki, poprzednie przedłużenie to zdaje się tego tematu nie było, natomiast tutaj właśnie czy zmiana nazwy tej ulicy, wprowadzenie właściwie tej nazwy będzie powodowało jakieś koszty dla mieszkańców instytucji.
To znaczy adresy, które do tej pory ludzie mieli tam nadane, były adresami tymczasowymi. Teraz będzie możliwość nadania adresów docelowych. Oczywiście też wiąże się to ze zmianą dokumentów, ale w tym wypadku wymiana dowodu osobistego jest wymianą nieodpłatną. Drugim kosztem jest również umieszczenie, ale to już robi miasto, tabliczek z nazwą ulicy. I rzeczywiście nazwa jest wprowadzona po to, by umożliwić nadanie numerów porządkowych i adresów powstającym tam budynkom, już powstałym i planowanym.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, będę głosował przeciwko temu projektowi uchwały, ponieważ debatując nad tym, gdzie znaleźć w Poznaniu miejsce dla zacnych patronów, którzy mogliby poszczególnym ulicom patronować, przechodzimy w ciągu tych uchwał od filozofów rangi Augusta Cieszkowskiego i twórców rangi Zygmunta Kubiaka czy Melchiora Wańkowicza do roślin pastewnych, co mi się po prostu nie podoba. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Jeśli mogę dodać, to te uchwały dotyczą różnych rejonów miasta i mówię, jak mówię, staramy się, by wpisywały się w tradycję nazewniczą. Akurat w tym rejonie funkcjonują nazwy takie jak Pastewna, jak Uprawna, jak Glebowa, jak Plonowa. Myślę, że ona nie odbiega.
Dziękuję bardzo. Nie ma dalszych zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Proszę o oddawanie głosów. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 32 głosy za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 28. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Dziękuję, panie przewodniczący.
Wniosek formalny, rozumiem.
Tak, to jest wniosek formalny. Ponieważ przed nami są trzy punkty dotyczące tak naprawdę jednej sprawy, a ja w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości chcieliśmy zgłosić pewną propozycję, która wydaje nam się może być propozycją lepszą niż obecnie proponowany projekt sprzedaży z bonifikatą, ale myślę, że warto by było, żeby była to propozycja w kompromisie zawarta przez i omówiona najpierw przez przedstawicieli klubów Rady Miasta i również pana prezydenta. Chciałem zaproponować, aby w tej chwili pan przewodniczący na mój wniosek ogłosił 15 minut przerwy i zaprosić przedstawicieli klubów, którzy są tą kwestią zainteresowani, oraz pana prezydenta, aby zapoznać państwa ze szczegółami naszej propozycji i poddać pod rozwagę. No, myślę, że ona jest interesująca i może być przedmiotem kompromisu wszystkich klubów w Radzie Miasta.
Dziękuję. Pan prezydent Jaworski, tak?
Ja przychylając się do, ewentualnie, no bo to oczywiście od pana przewodniczącego, od państwa zależy, czy ta propozycja przerwy i ewentualnej rozmowy zostanie przyjęta. Natomiast nie wyobrażam sobie, że by w tym ewentualnej rozmowie nie wziął udział przedstawiciel czy przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego. Jeżeli wzięliby udział i ta propozycja pana przewodniczącego jest zgodna z tym, co powiedziałem w tej chwili, to my się na to zgadzamy. Jeżeli nie, to nie ma sensu takiej przerwy ogłaszać.
A więc ogłaszam przerwę. Gdzie pan życzy sobie to spotkanie organizować? Proszę. Dobrze. Tam będą wszyscy nieuczestniczący chcieli. Jak długa jest potrzebna ta przerwa? Ogłaszam przerwę do godziny 17:00.